Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program dziś realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. A dziś w programie między innymi będziemy apelować o pomoc dla 6-letniego dziś Ignasia z gminy Wólka, dla którego życie zmieniło się w ciągu jednej nocy i dla jego rodziny także. Zdrowy i energiczny chłopiec po nagłym ataku choroby przestał chodzić o własnych siłach. Teraz porusza się na wózku, czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. Koszty przewyższają możliwości finansowe rodziny, stąd też zbiórki środków i akcje charytatywne, które organizuje grono przyjaciół. Podpowiemy, gdzie można płacać pieniądze, a także jak przyłączyć się do tej akcji i poznamy historię chłopca. A w drugiej części programu opowiemy o programie 500+ i o ważnych datach, o jakich należy pamiętać. To wsparcie, z którego mogą korzystać także uchodźcy i o tym także powiemy. A około 12.50 jak zawsze posłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie, o możliwości kontaktu. W Pogotowiu Radiowym przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom. Pomagamy w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotyka to się z dziwną barierą urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Podpowiadamy też, jak pomagać. Przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Podpowiadamy, jak takie organizacje wspierać. Apelujemy o pomoc dla potrzebujących. A w dobie koronawirusa, wojny za wschodnią granicą, mamy też podpowiedzi, informacje i wskazówki w tym zakresie. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości. Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy, cały czas ten sam 815 33 11 11. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną e-mailowo na pogotowiemaoperadio.lublin.pl. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytamy i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Adresy, wszelkie informacje na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze archiwum. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy. Radio Lublin, lubię to.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od apelu o pomoc. Pod koniec października ubiegłego roku 5-letni wówczas Ignaś, zdrowe i żywiołowe dziecko, nagle poczuł się źle. W nocy sygnalizował rodzicom, że bardzo boli go brzuch. Z godziny na godzinę czuł się coraz gorzej. Rozpoczęła się walka o jego zdrowie i życie. Początkowo wędrówki od specjalisty do specjalisty nie dawały jednoznacznej odpowiedzi. Chłopiec opadł z sił. Ponad miesiąc przebywał pod respiratorem i na oddziale intensywnej opieki medycznej, czyli na tak zwanym OIOM-ie. Jego stan był bardzo ciężki, przebywał w śpiączce farmakologicznej. W końcu udało się przywrócić mu pewne funkcje. Obecnie 6-letni dziś Ignaś porusza się na wózku, dzielnie poddaje się koniecznej i kosztownej rehabilitacji. Walczy rodzina o życie i zdrowie, walczą przyjaciele. Potrzeby finansowe są duże. To tak tytułem wstępu, a więcej o chłopcu, historii chłopca powie mama Żaneta Purc.
Do 25 października 2021 roku mój syn Ignaś był zdrowym dzieckiem. Jeszcze wieczorem, dzień wcześniej, tańczył i wygłupiał się przy muzyce ze swoją młodszą siostrą Polą. Później położył się spać i o 4 rano obudził się z wielkim bólem brzucha. Wstał, skorzystał z toalety. Stwierdził, że musi skorzystać ponownie z toalety, tylko że już jak wstał, to zaczął się potykać o własne nóżki i ciągle mówił, że bardzo, bardzo go boli brzuch. I z godziny na godzinę czuł się coraz gorzej. Doszły jeszcze wymioty, leżał w łóżku osłabiony, ale tak myśleliśmy, że to jest jelitówka, tak? Uznaliśmy z mężem, że nie będziemy czekać na wizytę w przychodni, tylko wezwaliśmy karetkę, bo widzieliśmy, że stan jego się pogarsza. Okazało się, że karetka nie może przyjechać, więc wsiedliśmy z mężem w samochód i pojechaliśmy, sami go zawieźliśmy do szpitala do Lublina. Tam na SOR-ze spędziliśmy około 6-7 godzin. Lekarze jakoś bagatelizowali to, co się dzieje z naszym synem, tylko stwierdzili, że ma prawdopodobnie jelitówkę, tak? Syn stracił władzę w nóżkach, cały czas go bolał brzuch, nieco przysypiał. Około godziny 19 został skierowany na oddział nefrologii, ponieważ było zatrzymanie moczu. Tam na konsultację przyszedł neurolog, pani neurolog, która stwierdziła, że Ignaś ma niedowład nóg. I to był też czas, kiedy Ignasia zaczęły boleć bardzo ręce. Trafiliśmy na neurologię. Na tym oddziale pani doktor zleciła szereg różnych badań i podała pierwsze leki. Ignacy cały czas się czuł coraz gorzej i około godziny 6 rano powiedział do mnie, że bardzo ciężko mu się oddycha. Wtedy pobiegłam po lekarzy i nasz syn został zaintubowany, ponieważ nie był w stanie samodzielnie oddychać i został przewieziony na OIOM. Tam spędził 38 dni, z czego ponad 30 dni był pod respiratorem. Miał niedowład całego ciała, niepłukał śliny, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jego stan był bardzo ciężki.
Co było dalej? Czy udało się ustalić lekarzom, co było przyczyną tej nagłej choroby?
Lekarze tak nie napawali nas radością, tak? Nie obiecywali, że będzie lepiej, tylko że cały czas my podkreślali to, że jego stan jest ciężki, tak? Sami jakoś tak chwytaliśmy się czegoś, co mogło nam dać jakąkolwiek nadzieję. Jak poruszył powieką, już się bardzo cieszyliśmy, tak? Wierzyliśmy, że jego stan się poprawi. Cały czas modliliśmy się o jego zdrowie, jak cała nasza rodzina. Były zamawiane msze w całej Polsce i na świecie. Każdy się modlił. Lekarze stwierdzili, że trzeba wykonać Ignasiowi rezonans magnetyczny. I po tym badaniu zaprosili mnie i męża do gabinetu. Już czuliśmy, że chodzi o coś poważnego. Kazali nam usiąść i usłyszeliśmy od nich, że Ignaś ma zapalenie rdzenia kręgowego. Tylko że widok tego rezonansu był nietypowy. Powiedzieli lekarze, że nigdy nie spotkali się wcześniej z takim przypadkiem, bo rdzeń naszego syna był cały spuchnięty. Dopytywali się też nas, czy mieliśmy COVID, ponieważ inna temu po badaniu wyszło, że ma bardzo dużo przeciwciał, które sugerują, że był zakażony koronawirusem. My nie zauważyliśmy, żebyśmy byli chorzy, tak? Ignaś miał zapalenie krtani przed tą tragiczną nocą, ale no zdarza się. Dzieci wcześniej też miały u nas zapalenie krtani i nic się więcej nie działo, tak? Lekarze też podejrzewali, że może to być zapalenie opon mózgowych, ponieważ Ignacy miał bardzo zainfekowane zatoki. Ale po wyniku tych badań na koronawirusa skłaniali się, że to jest jednak po-covidowe powikłania, tak? Ignaś miał też pobierane kilkukrotnie płyn rdzeniowo-mózgowy. I lekarze w Lublinie zaczęli podejrzewać, że może mieć też zespół Julio-Barreu. To jest taka choroba autoimmunologiczna. Ale jak konsultowaliśmy wyniki badań Ignacia w Warszawie, to lekarze wykluczyli to. Powiedzieli, że możemy nigdy się nie dowiedzieć, co wywołało to zapalenie rdzenia, tak?
A już po przerwie powiemy między innymi o rehabilitacji, a także jak możemy my wszyscy pomóc chłopcu i jego rodzinie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym apelujemy o pomoc dla 6-letniego Ignasia z gminy Wólka, dla którego życie zmieniło się w ciągu jednej nocy i dla jego rodziny. Zdrowy, energiczny chłopiec po nagłym ataku choroby przestał chodzić o własnych siłach, trafił pod respirator. Co było dalej?
Na OIOM-ie z czasem stan Ignasia zaczął się poprawiać. Zaczął przełykać ślinę, ruszać palcami u ręki, później nadgarstkiem, a później podnosił rękę. Jak wychodził już z OIOM-u, to w ręce trzymał taką plastikową butelkę z piciem, uderzał nią w barierki i cieszył się, że w ogóle jest w stanie coś z tą butelką zrobić, tak? Powoli uczył się tak jakby mówić od nowa, ponieważ miał rurkę tracheotomijną po 2 tygodniach założoną. Mogliśmy z nim być do godziny 18 tylko na OIOM-ie. Później musieliśmy wychodzić ze szpitala. Ignaś to bardzo przeżywał, płakał bardzo. To był bardzo ciężki czas, jak i dla niego, i dla nas, tak? Po opuszczeniu OIOM-u Ignaś był jeszcze na oddziale neurologii miesiąc czasu. Później zostaliśmy przewiezieni do Centrum Zdrowia Dziecka do Warszawy na rehabilitację. A jak już wróciliśmy stamtąd, to zaczęliśmy rehabilitować Ignasia w prywatnym ośrodku w Turce, ośrodek neurorehabilitacji. Taki miesiąc rehabilitacji prywatnej to jest koszt około 7 tysięcy. Na początku założyliśmy zbiórkę na Się Pomaga i z niej mamy tak jakby pieniążki, tak, na tą rehabilitację. Był też 10 kwietnia bieg w Turce, z czego pieniążki też będą przekazane, będą przeznaczone na rehabilitację Ignasia. Ignaś skończy we wrześniu 6 lat i powinien pójść do zerówki, ale ze względu na to, że Ignaś jeździ na wózku inwalidzkim, musi być co 3 godziny cewnikowany, to staramy się o nauczanie indywidualne, żeby przyjeżdżali do niego nauczyciele i go uczyli w domu.
Jak możemy Wam pomóc, my wszyscy, jak możemy wspierać, gdzie zbierane są środki?
Ignacy jest podopiecznym fundacji Wstawaj Alicja, za pośrednictwem której można przekazać darowiznę na rzecz Ignasia. Można przekazać ją przez stronę internetową fundacjawstawajalicja.pl. Trzeba znaleźć w zakładce podopieczni Ignasia, jest tam na samym końcu listy i wybrać kwotę, którą chce się wpłacić. Lub zrobić po prostu przelew, tam na stronie też jest fundacji numer konta z dopiskiem Ignaś. Można również przekazać 1% podatku na Ignasia. Numer KRS mogę podać. 0000 39 63 61 i w celu szczegółowym trzeba wpisać 0171 850 Ignaś.
Ta rehabilitacja jest kosztowna, ale też konieczna, by przyniosło to jakieś efekty.
Tak, teraz lekarze nie ma żadnego leku, tak, który można Ignasiowi podać, tylko teraz z rehabilitacją można działać dalej, czyli na razie wszystko robimy, są ćwiczenia po to, żeby Ignaś był jak najbardziej samodzielny, żeby mógł przesiadać się z wózka na łóżko, żeby mógł sam cokolwiek robić przy sobie, tak? Chociaż jest to małe dziecko, to musi wzmocnić teraz ręce, bo też nie siedzi sam, tak? Jest, nie ma czucia od klatki piersiowej w dół, więc siedzi z podpartymi rękami. I teraz jedyne, co zostało na razie, tak lekarze mówią, to jest rehabilitacja, ale będziemy szukać dalej kolejnych lekarzy, którzy może jednak będą mieli jakiś pomysł, jak można naszemu synkowi pomóc, bo nie chcemy tego tak zostawić jako rodzice, prawda? No jeździmy teraz też do Warszawy, jedziemy do Centrum Zdrowia Dziecka na rehabilitację, ale tam wiadomo jest mniej tych rehabilitacji, tam jest tylko godzina dziennie, a tu w ośrodku mamy 2 godziny dziennie. Jest taka bardziej intensywna prywatnie niż na NFZ.
I co ważne, właśnie musi być to intensywna rehabilitacja, której nie można przerywać, by stymulować mięśnie do działania.
Żeby nie zanikały te mięśnie w nóżkach, to chodzi na takim urządzeniu lokomat, to żeby nie zanikały właśnie mięśnie. W domu tak samo kupiliśmy pianizator, pianizujemy go po to właśnie, żeby były te nogi obciążone, żeby dostawał bodźce do tych nóg. I czekamy tak jakby aż te nóżki się obudzą, tak? Mamy nadzieję, że tak się stanie, chociaż lekarze no nie napawają nas radością, tak? Mówią, że już trochę czasu minęło, więc może być, że tak już zostanie. No ale nie wierzymy. Nie wierzymy w to, wierzymy, że będzie dobrze i tak samo jemu tłumaczymy, bo Ignaś przed tym zachorowaniem był w 100% zdrowym dzieckiem, tak? Jeździł rowerem, jeździł quadem, chodził do przedszkola i mamy nadzieję, że tak będzie i no już niedługo, tak? Czekamy, aż te nóżki się obudzą i że będzie całkiem zdrowym dzieckiem, mamy nadzieję.
O czym mówiła mama chłopca Żaneta Purc. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, mógłby pomóc, zachęcamy. Ignacy jest podopiecznym Fundacji Wstawaj Alicja i tam można znaleźć numery kont, na które można wpłacać pieniądze.
Pogotowie radiowe.
Teraz w pogotowiu radiowym będzie o świadczeniach ZUS, o terminach. Do końca kwietnia należy złożyć wniosek o dalsze wypłaty świadczenia 500+, aby mieć zachowaną ciągłość. Do maja świadczenia z programu Rodzina 500+ wypłacają jeszcze gminy, potem nastąpi zmiana. Co tu jest ważne, mówi regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na ten nowy okres wypłat. Mam tutaj na myśli okres płatności świadczenia, który zacznie się w czerwcu tego roku, a zakończy w maju 2023 roku. Większość rodziców już wnioski na ten nowy okres wypłat do ZUS złożyła, ale część jeszcze zwleka. Dlatego zachęcamy, żeby rodzice zrobili to jak najszybciej. Najbardziej optymalny termin złożenia wniosku to jest właśnie kwiecień. Jeżeli wniosek o świadczenie 500+ wpłynie do ZUS jeszcze w kwietniu, to w takiej sytuacji rodzic ma zagwarantowane, że nie będzie miał przerwy pomiędzy jedną wypłatą a drugą wypłatą. To znaczy w maju dostanie ostatni przelew lub przekaz pocztowy z 500+ z gminy, natomiast w czerwcu dostanie pierwszy przelew ze świadczeniem 500+ na nowy okres wypłat od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli rodzic spóźni się i złoży ten wniosek o 500+ dopiero w maju lub w czerwcu, to też jeszcze nie dzieje się nic strasznego, ponieważ w takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych również wypłaci świadczenie także za czerwiec i kolejne miesiące, przy czym ta wypłata może nastąpić troszkę później z wyrównaniem.
Wnioski można przesyłać za pomocą bankowości elektronicznej internetowej, portalu Empatia lub platformy usług elektronicznych ZUS. A o jakich jeszcze terminach muszą pamiętać rodzice?
Termin, którego rodzice definitywnie nie mogą przegapić, to jest koniec czerwca tego roku. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS w kwietniu, w maju czy w czerwcu tego roku, to rodzic będzie miał prawo do świadczenia 500+ za czerwiec i za kolejne miesiące. Natomiast jeżeli taki wniosek o 500+ wpłynąłby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dopiero w lipcu, to przepadnie rodzicowi wypłata za czerwiec. Dlatego czerwca już na pewno nie można przegapić. Przypominam, że wnioski o 500+ na dzieci są teraz tylko elektroniczne, mianowicie rodzice mogą je przesyłać przez bankowość internetową, przez rządowy portal Empatia albo platformy usług elektronicznych ZUS. Sami wybierają drogę, z której korzystają. Ważne jest tylko to, że wniosek jest wyłącznie elektroniczny. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z formalnościami, z założeniem konta na PUE czy ze złożeniem elektronicznego wniosku, to może ją otrzymać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Działa także nasza specjalna infolinia pod numerem telefonu 22 290 5500. Pod tym numerem telefonu konsultanci odpowiadają na pytania o świadczenia rodzinne i dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Przypominamy, że z programu 500+ mogą korzystać także uchodźcy z Ukrainy, rodzice dzieci, którzy przybyli do nas w wyniku wojny w ich kraju.
Świadczenie 500+ przysługuje obecnie także uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju w związku z wojną po 23 lutego lub jeżeli dzieci dołączyły do nich po 23 lutego w związku z wojną w Ukrainie. O takie świadczenia Ukraińcy mogą już występować, przyjmujemy wnioski. Te wnioski są także elektroniczne i one mają specjalny symbol. Jest to formularz SW z literką U i jest to wniosek w języku ukraińskim. Ukraińcy mogą składać te wnioski zarówno na bieżący okres wypłaty świadczenia 500+, czyli ten trwający teraz, jak i na przyszły okres, jeżeli już zakładają, że w czerwcu i w kolejnych miesiącach będą pozostawali z dziećmi w Polsce. Z wniosków, które do nas wpływają od obywateli Ukrainy, wynika, że część z nich zakłada już, że zostanie w Polsce trochę dłużej niż tylko w maju. Wypłaty świadczenia 500+ dla obywateli Ukrainy rozpoczniemy w maju. Teraz przygotowujemy się jeszcze do tego, ponieważ te specjalne wnioski ukraińskie wymagają spięcia bazy informatycznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z innymi systemami informatycznymi. Mam tutaj na myśli rejestr PESEL, specjalny rejestr PESEL dla obywateli Ukrainy, a także bazę informatyczną Straży Granicznej. Świadczenia rodzinne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują uchodźcom z Ukrainy wtedy, kiedy mieszkają oni w Polsce z dziećmi, więc świadczenie 500+, a także inne świadczenia rodzinne będą im przysługiwały tylko na czas pobytu z dziećmi w Polsce. Przy wyjeździe, na przykład powrocie do Ukrainy, obywatel powinien nas poinformować o tym fakcie, żebyśmy mogli wstrzymać wypłatę świadczenia i ewentualnie je rozliczyć.
Obywatele Ukrainy mogą też składać wnioski o inne świadczenia.
Od 23 kwietnia obywatele Ukrainy, którzy przybyli do nas tutaj w związku z wojną, mogą już składać także wnioski o świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy. Te wnioski są także elektroniczne, można je przesyłać za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, podobnie jak wnioski o 500+ na dzieci ukraińskie. Żeby wypełnić taki wniosek o 500+ czy o rodzinny kapitał opiekuńczy w przypadku obywatela Ukrainy, wymagane jest posiadanie numeru PESEL, zarówno rodzica, jak i dzieci. Potrzebny jest również numer polskiego rachunku bankowego, numer polskiego telefonu, a także adres e-mail. Uchodźcy mogą otrzymać pomoc w tej sprawie w placówkach ZUS-u. Tam są m.in. tłumacze języka ukraińskiego, ale jesteśmy także na dyżurach w mniejszych miejscowościach naszego regionu. I tak dzisiaj ekspert ZUS-u będzie dyżurował w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach między godziną 9 a 14 oraz w KRUS w Puławach między 10 a 13. Natomiast w czwartek 28 kwietnia będziemy w placówce Poczty Polskiej w Dęblinie między 10 a 13.
Szczegóły na stronie zus.pl i oczywiście w lubelskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Posibnik
для біженців з України.
Якщо у вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного пункту прийому біженців. Такі пункти знаходяться на всіх перетинах кордону України з Польщею. В пункті прийому вам нададуть тимчасове житло, гаряче харчування, базову медичну допомогу та місце для відпочинку. Повідомляйте волонтерів про будь-які інші потреби, наприклад, такі як засоби гігієни та інше. Якщо ви маєте біометричний закордонний паспорт, не поспішайте заповнювати анкету біженця. Інформацію щодо легального перебування в Польщі можна дізнатись в пунктах прийому. Кожний українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна на вулицях Зембожицька, 88, Львовська, 11, Вінявська, 14, Філаретов, 44. Пункти працюють з понеділка по п'ятницю. Пропозиції роботи для біженців українською мовою можна знайти на нашому сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером. Біженці з України, які приїхали до Польщі, можуть відкрити свій бізнес. Ви можете вести свою діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для цього вам необхідно мати номер ПЕСЕЛЬ. Ви можете зареєструвати свою діяльність також і онлайн, але для цього вам потрібен профіль Zaufany, який можна зробити в банку в Польщі. Більше інформації можна знайти на gov.pl.
Пам'ятай.
Громадяни України після перетину польського кордону можуть безкоштовно користуватися ПКП «Інтерсіті» та ЛК у другому класі. Також в Любліні продовжили безкоштовний громадський транспорт та парковку в зоні платного паркування. Всі ці пільги діють до кінця квітня 2022 року. Фундація «Альфа» в Любліні допомагає дорослим і дітям з аутизмом. Якщо ваші знайомі потребують допомоги, ви можете подзвонити за номером плюс 48 81 532 5806. Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з інвалідністю з України. Фонд приймає всіх людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями, які тікають від війни в Україні та шукають допомогу в Польщі. Більше інформації можна знайти на сайті pomocukraine.fundaciaavalon.pl. Біженці з України мають право на безкоштовні медичні послуги, що надаються в Польщі, на тих самих умовах, що й громадяни Польщі за винятком – санаторно-курортного лікування, санаторно-курортного оздоровлення. Польща зняла обов'язок носити маски в громадських місцях за виключенням медичних установ та місць з великим скупченням людей. Не забувайте, що ви можете зробити безкоштовне щеплення від COVID-19. Ви можете скористатися цілодобовою безкоштовною медичною допомогою українською мовою за номером 800 190 590. Психологічну допомогу українською мовою вам нададуть за номером 669 981 038. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це плюс 48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.